przejść do rozmowy z Andrzejem Gajcym, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika, Tygodnik Solidarność. Pierwsza rozmowa dnia, która idealnie się kończy, kiedy my zaczynamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry państwu.
I stąd pan redaktor prosto jeszcze w garniturze.
Ale to jest niesamowite. Jeszcze pół godziny temu byłem po drugiej stronie. Ja zadawałem pytania, teraz ale ja będę odpowiadał
tak
na pytania.
Jest. A to zacznijmy od tego, skoro zadałeś pytania. Polityk, poseł koła partii Razem i tej partii był twoim gościem. Partia Razem, która teraz głosuje z opozycją, chociażby kwestia Pauliny Henik-Kloski, chociażby kwestia minister zdrowia. No i mamy tą lewicę rządową. Jak wygląda ten styk tych dwóch lewic? Antyrządowej i rządowej.
No, partia Razem naprawdę wyrosła nam na partię, no, jedną z kluczowych partii opozycyjnych. Obserwując tą debatę w zeszłym tygodniu na temat odwołania zarówno minister klimatu Pauliny Henik-Kloskiej, jak i minister zdrowia Jolanty Cybierskiej-Grendy, miałem wrażenie, że oni jadą najostrzej. Znaczy ten ich miecz opozycyjny był najbardziej naostrzony i oni nie brali jeńców. To, co mówiła Marcina Zawisza z mównicy sejmowej, to, co mówił Adrian Zandberg, adresując wprost, zwracając się do premiera Donalda Tuska, no miałem wrażenie, że są ostrzejsi, mocniejsi, jeśli chodzi także o argumenty, niż Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja. Te dwie partie podpisały się, były inicjatorami wniosku o odwołanie pani minister, więc rzeczywiście wyrosła nam na lewicy dość odważna, retorycznie bardzo sprawna i mocna, retorycznie partia lewicowo-opozycyjna.
Patrząc na sondaże Czarzasty, żeby mieć spokojną głowę, taką pewność niezachwianą, że jego ugrupowanie znajdzie się w przyszłym Sejmie, no bardzo chciałbym mieć partię Razem znowu w swoich szeregach.
A to jest niemożliwe.
Niemożliwe?
To jest niemożliwe. Zarówno partia Razem, jak i lewica, jak i lewica to wykluczają. Wczoraj przewodnicząca Anna Maria Żukowska też powiedziała, że to jest raczej wykluczone, to się nie wydarzy. Dzisiaj Maciej Konieczny mnie w programie po raz kolejny powtórzył, że bliżej nowej lewicy dzisiaj na listy Koalicji Obywatelskiej, bo w zasadzie Włodzimierz Czarzasty jest takim Donaldem Tuskiem do kwadratu. Bardziej, więcej jest Tuska w Włodzimierze Czarzastym niż w samym Donaldzie Tusku. Tak niektórzy także w partii Razem mówią, więc tutaj się absolutnie to na lewicy nie wydarzy, że była jedna
lista. Scenariusz 2015 roku, kiedy Adrian Zandberg wykończył lewicę wówczas przez śmiertelnego wroga Czarzastego prowadzoną przez Leszka Millera.
Z drugiej strony partia Razem ma rację, no bo dzisiaj nowa lewica, która broni minister zdrowia, broni tego wszystkiego, co dzieje się w służbie zdrowia, tych wszystkich, przede wszystkim ogromnej dziury budżetowej, która nie jest żadnym zaskoczeniem, bo przecież obecna ustawa budżetowa zakładała tą gigantyczną dziurę budżetową w NFZ-cie 23 miliardy złotych. O tym partia Razem rzeczywiście mówiła, że należy od razu ten budżet znowelizować i okazuje się, że po tych wielu miesiącach partia Razem miała rację. No i dzisiaj nowa lewica, głosując w obronie minister Subirańskiej Grendy, chociaż to jest ciekawe, bo Anna Maria Żukowska przyznała wczoraj, że głosowali, ale nie cieszyli się. Tutaj nawiązanie do byłego wicepremiera Jarosława Gowina.
Życie
do
po
poprzedniej
życiu.
Kadencji. Okazuje się, że w każdej koalicji ktoś głosuje za, klaszcze, ale się nie cieszy. W tej kadencji jest to nowa lewica, aczkolwiek no, to niczego nie zmienia.
Rzeczywiście tak, nowa lewica. Gowin wpisał się na stałe do historii politycznej
III RP. W ogóle wicepremiera Jarosława Gowina. Ciekawe, co u niego się dzieje.
No jak to w spółce jest totalizator? Gdzieś
tak,
tam.
Ale dawno już wywiadu żadnego publicznie nie udzielał. Stroni trochę od mediów. To wiem. Czyli? Z pierwszej ręki, że stroni trochę od mediów. Natomiast rzeczywiście, wracając do nowej lewicy, nowa lewica dzisiaj głosuje, lojalność jest ważniejsza od zdrowia, życia i troski o pacjentów, od przekładanych wizyt, badań. Ja rozmawiałem w zeszłym tygodniu, zadzwonił do mnie znajomy, taką anegdotę powiem, który zajmuje się w jednym z ośrodków dużych warszawskich. Jest technikiem, wykonuje badania diagnostyczne, rezonans, tomografię. I powiedział, na kwiecień, tylko na kwiecień mieliśmy zapisanych 860 pacjentów, 700 osób musieliśmy przesunąć na inny termin, tylko w miesiącu kwietniu. Pytam, a na kiedy? No mówimy, żeby pacjenci dzwonili po wakacjach, a wiemy, że już po wakacjach na pewno miejsc nie będzie. niech próbują od stycznia. To jest skala.
A to redaktorze, obserwujesz polską politykę ile lat? 20?
Ponad 20.
Ponad 20. Jest tak, że ten kryzys, jak rozmawiasz z politykami, może wpłynąć na notowania rządu, że... No bo w tej chwili nie widać, w tej chwili wszyscy wiemy, służba zdrowia publiczna leży i to leży od 30 lat, nikt się tym nie przejmuje. Ona może się na tyle położyć, że położy także notowania rządu?
Środowiska lekarskie, medyczne mówią, że koniec roku może być totalną katastrofą. Już jesień może być totalną katastrofą, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Już teraz.
No to musi to też wiedzieć Donald Tusk. Musi też wiedzieć reszta koalicji rządzącej.
Oczywiście, że wie. Oczywiście,
i co
że
na,
wie.
I co oni mówią? Bo masz sami kontakt z politykami Platformy. Co dzisiaj, oni szczerze mówią?
Dzisiaj oni, mówiąc szczerze, widzą problem, ale się tym nie przejmują, bo mówią, do wyborów jest jeszcze półtora roku. Zaczniemy się tym martwić pod koniec tego roku, może w styczniu. Minister Sobierańska-Grenda ma parasol ochronny w postaci samego premiera Donalda Tuska. Jej włos głowy nie spadnie i w zasadzie jej polityczna przyszłość zależy tylko i wyłącznie od Donalda Tuska. Na ten moment wykonuje zadanie, które premier przed nią postawił, czyli cięcie kosztów. Niestety cięcie kosztem pacjentów. I nie jest prawdą, co mówiła w zeszłym tygodniu w Sejmie pani minister zdrowia, że to nie ma wpływu na pacjentów, że żadne zabiegi nie są przekładane, bo taką wypowiedź miała.
Skłamała.
Mówiąc wprost, skłamała i to pacjenci czują, bo dzisiaj rzeczywiście coraz trudniej się zapisać na jakiekolwiek badania. To, co powiedziałem, no to jest, mówię, przykład wzięty z życia. 700 osób w ciągu jednego miesiąca odesłanych na nie wiadomo kiedy i mówimy tu o badaniach diagnostycznych. Co w momencie, kiedy te badania nie będą realizowane, Polacy będą coraz bardziej chorować, bo to wykrywanie chorób zostaje zaniedbane i wcześniej czy później ci pacjenci trafią, ale już z poważnymi chorobami. Oby nie, tego państwu nie życzymy, ale statystycznie rzecz biorąc, ta służba zdrowia. Ja pamiętam, jak już mnie zapytałeś o takie wspomnienia, pamiętam rozmowę z nieżyjącym świętej pamięci profesorem Zbigniewem Redligą, gdy był ministrem zdrowia. Pamiętam rozmowę z nim na korytarzach sejmowych, który powiedział mi, jak panie redaktorze, my wszyscy tutaj w Sejmie zapominamy o jednym. Służba zdrowia nie będzie nigdy dochodowa. Ona nigdy nie będzie na siebie zarabiała tak, że będzie w rubryce budżet plus. Bo na życiu i zdrowiu pacjentów się nie da zarabiać. Oczywiście profesor Religa, tak jak myślę, że no dzisiaj wszyscy wiemy, jak bardzo te pieniądze w zasadzie nie, ile byśmy nie wpompowali w służbę zdrowia, to ta czarna dziura, te pieniądze zaście, czy to będzie kolejne 10, 20 czy 100 miliardów, te pieniądze i tak zostaną wchłonięte w system, bo ten system jest zły. I dzisiaj problem polega na tym, że żadna władza, żadne ugrupowanie polityczne nie ma w sobie dość tyle odwagi, by to zmieniać. Ta władza na pewno już tego nie zrobi, bo do wyborów mamy półtora roku niespełna. Kolejna władza, ale to się ciągle powtarza. Zobaczmy, kto nie dochodził do władzy. Prawo i Sprawiedliwość deklarowało likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku. Bardzo szybko rząd Beaty Szydła, potem Mateusza Morawieckiego z tej obietnicy się wycofał. Więc dzisiaj żadne ugrupowanie de facto nie ma pomysłu, jak to uzdrowić, a cierpią niestety na tym pacjenci.
I ten brak alternatywy pewnie jest siłą Donalda Tuska w tej akurat kwestii, ale może nie tylko w tej, do koalicji.
Natomiast nie da się tego obronić, tego, co dzieje się z pacjentami, z przesuwaniem zabiegów, limitów, które sam Donald Tusk mówił, Koalicja Obywatelska, żadnych limitów nie będzie, limity wróciły.
I to w dwojonej, w dwójnasób. Koalicja rządząca, Szymon Hołownia, Michał Kobosko, wszystkie media liberalne, tutaj cytuję TVN24, twierdzą, że za chwilę, za sekundę będzie akt oskarżenia o kolegium humanum dla tych dwóch polityków. Donald Tusk wykańcza już do zera Szymona Hołownię?
No, w kuluarach się mówi, że no to jest polityczna zemsta za to, że Szymon Hołownia, gdyby marszałkiem Sejmu, dopuścił do złożenia przysięgi, zaprzysiężenia, złożenia ślubowania przez prezydenta Karola Nawrockiego. I to się powtarza naprawdę, jak rozmawiam z politykami, czy Polski 2050, czy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Partii Razem. Wielu z nich przyznaje, tak, to jest zemsta Donalda Tuska. I rzeczywiście na to wygląda. Bardziej to jest, myślisz, osobista historia i osobista uraza Donalda Tuska do Szymona Hołowni.
A co, Donald Tusk wsadzi Szymona Hołownię do więzienia za kolegium humanum?
Nie sądzę. Nie sądzę. Patrzę na to, jak Szymon Hołownia jest pewny tego, co mówi, że rzeczywiście tam studiów nie podjął, jest gotowy się bronić.
Czyli to postawi mu akt oskarżenia. Postawi, znaczy, czyli w sensie pan prokurator weł na pewno.
Temat będzie oczywiście medialny dosyć mocno, no bo to były marszałek Sejmu, do niedawna druga osoba w państwie, jednak wciąż lider Polski 2050, ale Szymon Hołownia powiedział ostatnio dość mocno, nie? Że jeśli okaże się, że ta historia jest inspirowana, że wyciek dokumentów z prokuratury jest inspirowany, no to należy poważnie zastanowić się nad sensem tej koalicji. Ja bym powiedział marszałkowi Szymonowi Hołowni, już dawno powinien się nad tym zastanowić, no bo
to wszyscy środowisko, jeżeli mogło,
czytamy te artykuły, tak. I wiemy, mamy my dziennikarze pewność, skąd te rzeczy.
Dobrze, ale wierzysz, że Szymon Hołownia ma jeszcze siłę, żeby cokolwiek zrobić? To wiele osób mówi o ostatnią szansą, żeby się jakoś postawić, pokazać inaczej, były właśnie te weta, od których zaczęliśmy.
I wtedy... Rzeczywiście, to sami politycy Polski 2050 przyznawali, że to jest dla nich bardzo kluczowy moment, który zaważy na wyniku wyborów. Test pewnej samodzielności. No i skończyło się, jak wszyscy przewidywaliśmy, że się skończy, że od wielkiego właśnie tupania nogą i stawiania się mocno premierowi Polska 2050 w końcu zagłosowała i obroniła zarówno jedną, jak i drugą pani minister. Myślę, że Polska 2050 przegapiła ten moment. I dzisiaj, zgodzę się z tobą, Szymon Hołownia nie ma już takiej siły, jaką miał rok, dwa lata temu, już na pewno, ale jeszcze powiedzmy tydzień temu, trzymajmy się ostatnich wydarzeń. Natomiast nie zapominajmy, wciąż bez tych 15 mandatów, które ma Polska 2050, ta koalicja nie przetrwa. I teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście kiedy Szymon Hołownia, minister Katarzyna Połczyńska-Nałęcz dojrzeją do tego, że trwanie w tej koalicji, patrząc na ich notowania, sondaże, sprowadza ich do poziomu 0,5%, 1% i to wyżej, te notowania wyżej nie podskoczą, jeśli w tej koalicji dotrwają do jesiennych wyborów. Polski 2050 po prostu nie tylko nie będzie w Sejmie, ale zniknie, myślę, ze sceny politycznej.
W piątek dwóch polityków usiądzie za stołem i podpisze pewien dokument w imieniu polskiego rządu. Wicepremier Kośniak-Kamysz, szef MON i minister finansów podpiszą pożyczkę SAFE. Donald Tusk po raz kolejny wpycha Kosiniaka-Kamysza w niezwykle trudny temat.
No to już żarty są nawet w koalicji rządzącej, że znowu Donald Tusk się wymiksował z podpisania dokumentu i wkręcił w to Władysława Kosiniaka-Kamysza. Już nie tylko na opozycji się na ten temat żartuje, ale także w koalicji
likwidacja
rządzącej.
OFE, czy słuszna, czy niesłuszna, to można dyskutować. Ja uważam, że jednak słuszna, ale politycznie bardzo kosztowna. To jest bez dwóch zdań.
I to kosztowało dużo Władysława Kosiniaka-Kamysza.
I wiek emerytalny chyba jeszcze więcej. Te dwie rzeczy Kośniak-Kamysz wykonał. Teraz podpisuje mechanizm SAFE, czy SAFE, mówiąc złośliwie.
To jest pytanie, jak to się odbije na notowaniach samego PSL-u, który deklaruje wciąż bardzo stanowczo, że idą samodzielnie do wyborów, a ich sondaże wciąż plasują ich poniżej 5% progu wyborczego. Czy będzie jakiś nowy rodzaj trzeciej, czwartej drogi, czy jakiegoś innego mezalianzu, bo PSL przy każdych ostatnich wyborach szedł z kimś, kto dawał im te
opozycja mówi, ten podpis może kosztować i Domańskiego, i Kośniaka-Kamysza akt oskarżenia, może i pobyt w więzieniu, bo zaciągają w imieniu Polski bardzo poważny dług na wiele lat, bez zgody Sejmu, bez zgody prezydenta, wszy, bez ustawy.
Jeśli władza się zmieni, to na pewno Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Domański staną przed prokuraturą, a prawdopodobnie także przed sądem za złożenie podpisów pod tą umową. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiejsza opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, jeśli stworzyłyby te partie prawicowy rząd, tej sprawy dalej nie ciągnęły, nie wykorzystały do tego, żeby rzeczywiście te zarzuty postawić. Myślę, że tak się wydarzy, że przy zmianie władzy, jeśli to nastąpi. No, natomiast dla mnie, i to nie, jakby to, co jest zapisane w tej umowie, tak, też wszystkie szczegóły tej umowy nie są znane, ale do końca maja musimy podpisać umowę na ponad 40 miliardów euro. Do końca maja. No to jest tak krótki czas, że ja nie wiem, czy nasze Ministerstwo Obrony Narodowej jest gotowe ze wszystkimi umowami, ze wszystkimi firmami, firmami, które mają tam ten sprzęt dostarczać, więc bardzo, bardzo negatywnie widzę w ogóle zrealizowanie tego programu, nawet jeśli on zostanie w piątek podpisany.
Wybija godzina 8, nawet 8:01 za sekundę serwis informacyjny, ale na koniec Andrzeja Gajcego zapytam o krótką analizę, o co chodzi prezydentowi ze zmianą konstytucji. Co to jest za figura polityczna?
No to jest to jest przede wszystkim wspomnienie tej obietnicy, którą złożył w trakcie kampanii wyborczej.
Ale realna, czy jakiś slogan?
Ja myślę, że intencje pan prezydent Karol Nawrocki ma dobre, natomiast pytanie, czy wykonanie tutaj nie zaszwankowało, bo nawet w Prawie Sprawiedliwości mówią, czyli po tej prawej stronie przychylnej panu prezydentowi, że chyba nie do końca dobrze ta rada i w takim kształcie powinna zostać przynajmniej na samym początku powołana. Czy to ma szansę? Rada będzie funkcjonowała i będzie działała. Czy wypracuje jakiś projekt konstytucji? Jestem w stanie w to uwierzyć. Natomiast bez włączenia się aktywnego całej tej drugiej strony, czyli koalicji rządzącej, która wyklucza jakąkolwiek rozmowę. Partia Razem także wyklucza wejście do tej rady, bo mówią, my nie będziemy uczestniczyć w popisowym przedstawieniu, w popisowej radzie, czy byłaby to rada przy panu prezydencie, czy rada przy premierze Donaldu Tusku, oni do tej rady nie wejdą. Dzisiaj myślę, nie ma takiej atmosfery i woli wszystkich sił politycznych do tego, by pracować nad wspólną konstytucją, a to bardzo źle wróży temu pomysłowi. Myślę, że 2030 rok nie jest realny, abyśmy zobaczyli wypracowany projekt konstytucji, który miałby szansę uzyskać większość w parlamencie niezbędną do tego, aby tą konstytucję przyjąć.
O czym mówił Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność i Telewizja Republika. Pierwsza rozmowa dnia w Telewizji Republika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.